Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Szanowni Państwo, moim i Waszym gościem dziś jest ksiądz Mateusz Klaczyński, wikariusz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie, wszystko się zgadza.
Nie bez powodu, drodzy Państwo, dzisiaj zaprosiłem księdza Mateusza do rozmowy. W najbliższą niedzielę Ojciec Święty Leon XIV będzie przewodniczył pierwszej w swoim pontyfikacie uroczystości kanonizacji. Papież ogłosi świętymi dwoje młodych Włochów, błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego i błogosławionego Karla Acutisa. I właśnie o tym drugim, czyli o Karlu Acutisie dziś będzie nasza rozmowa. Księże Mateuszu, na czym polega, bo tak można powiedzieć chyba, choć nie wiem, czy to najlepsze słowo, fenomen Karla?
Fenomen w ogóle wynika prawdopodobnie z tego, że to jest współczesny nam święty, który żył niedawno. Niektórzy się identyfikują, że w tych samych latach, co oni, żył Karlo. Czyli jest taka możliwość, że mogli go spotkać, można było z nim chodzić do szkoły i w ogóle to młody chłopak, który dawał dobre świadectwo swojej wiary i będzie świętym, czyli można było spotkać go na ulicy, a teraz słyszymy, że jest święty, że będzie, tak, że papież go ustanowi, no błogosławionym już został. Myślę, że sam Karol Acutis nie jest, chociaż my go znamy tutaj dobrze, może tak radiosłuchacze nasi też, bo mieliśmy audycję o Karlu. Natomiast sam Karlo, kiedy się tak pyta młodych ludzi, może nie wszyscy słyszeli nawet i mam nadzieję, że ta kanonizacja, która się teraz dokona, no sprawi to, że młodzi ludzie poznają takiego swojego młodego kolegę, można powiedzieć, który będzie w niebie.
Młody kolega. To zatem księże, bo na pewno ksiądz wie, czytał, czy gdzieś widział, usłyszał, jak koledzy wspominali, bo przecież żyją, to są młodzi ludzie, jak koledzy, przyjaciele z tej szkolnej ławki wspominają Karla jako kolegę. No mistykiem on nie był.
Właśnie to jest bardzo ciekawe, że wcale nie trzeba być, nie wiem, fruwać nad ziemią, tak, żeby zostać świętym.
Objawień też nie miał, to znaczy nic nie wiemy o tym.
Raczej nie, aczkolwiek miał bardzo głębokie doświadczenia na pewno Pana Boga. On był przeświadczony, wiedział, że Bóg jest po prostu. Ta jego wiara w jakiś sposób się mimo wszystko uzewnętrzniała i to było widać w szkole, bo on na te tematy potrafił, to znaczy tematy na temat Boga, na temat wiary, czy wypływającej z wiary jakiejś wartości, potrafił rozmawiać ze swoimi kolegami. To 100%. Bo oni tak wspominają, że Karlo mimo wszystko się wyróżniał. Był troszkę, no, pomimo że zwykłym chłopakiem, ich kolegą właśnie z ławki szkolnej, to zawsze był uśmiechnięty, zawsze był radosny, zawsze gotowy nieść pomoc drugiemu, a szczególnie pokrzywdzonemu. Pamiętam też taką historię, że jak mama mu robiła kanapki do szkoły, to z takiej relacji wynika, że on po drodze spotykając jakiegoś biedną osobę po drodze do szkoły, kiedy szedł, to zawsze się dzielił tymi kanapkami swoimi, czyli niby nic takiego, naturalny odruch serca, ale dla niego właśnie to było naturalne. To wynikało z jego wiary.
A skąd ta wiara? W domu chyba nie było tak aż bardzo, bardzo religijnie.
Nie, to bardziej Karlo uczył swoich rodziców wiary i to on ich zachęcał, swoją mamę. Ona teraz mówi, że dzięki niemu, dzięki Karlo, ona jest taka wierząca właśnie, ale to skąd? To jest bardzo ciekawe, bo to jest pewnie powołanie, łaska, wiara, którą się otrzymuje od Pana Boga, ale Pan Bóg musi trafić na dobry grunt, dobre serce.
Mama nie zdawała sobie sprawy, że mieszka pod jednym dachem ze świętym, czy tata?
Pewnie nie. Nie zdawali.
Bo to tak zwykle sprawy. Z tymi świętymi jest, prawda?
No tak jak powiedziałem na początku, można przechodzić obok nich na ulicy i nie wiedzieć, że spotykamy świętego albo mamy go w pracy.
2006 rok umiera Carlo.
Na ostrą białaczkę.
Na ostrą białaczkę i nie boi się śmierci, jakoś nie buntuje się przeciwko Panu Bogu. To też jest niezwykłe. Młody człowiek, który ma przed sobą całe życie, a gdzieś na jakimś filmie widziałem taki fragment jego wypowiedzi. Nie wiem, czy to też było dobrze przetłumaczone, że moim powołaniem jest śmierć. Nie wiem, czy ksiądz się z takim czymś spotkał, z takim zdaniem.
Na pewno spotkałem się z tym stwierdzeniem, że on się tego nie boi. On wie, że przyjdzie śmierć i wręcz on chciał ofiarować to swoje cierpienie, te ostatnie chwile, które był w szpitalu, bo wiedział, że to jest nieuleczalna choroba, chciał ofiarować za Ojca Świętego i za cały Kościół.
Benedykt.
Powiedział, że ofiarowuje to swoje cierpienie i tą wczesną śmierć właśnie za Kościół, za papieża.
Beatyfikacja bardzo szybko, bo rok 2020, czyli 14 lat trwał cały ten proces beatyfikacyjny. Cud, czy wiemy, jaki to był cud wtedy do beatyfikacji?
To było też uzdrowienie, tylko nie pamiętam dokładnie kogo.
No i teraz mamy 5 lat. To jest bardzo szybko. Niektórzy święci czekali na ogłoszenie, no i na beatyfikację całymi latami, a nawet wiekami. Tu mamy 5 lat. To znaczy, że on jest potrzebny na dzisiejsze czasy, nie?
Mogę się podzielić takim doświadczeniem, które miałem w tym roku, będąc u grobu przy błogosławionym Carlo. W Asyżu, tak, bo on został pochowany w ogóle w Asyżu i teraz po beatyfikacji jest w takiej, no powiedzmy, w półprzeszklonej trumnie. Można podejść do Carlo, się pomodlić chwilę, chociaż w tym roku to było bardzo trudne, bo były tłumy ludzi, które czekały w ogóle do wejścia, pewnie ze względu też na jubileusz młodych, mnóstwo ludzi i to chciałbym powiedzieć, że tutaj widać, że jeżeli ktoś się spotka z Carlo, to znaczy usłyszy nawet o nim, może doświadczy jakiegoś wstawiennictwa błogosławionego, to nie sposób przejść obojętnie. I on naprawdę przyciąga tłumy ludzi, ale też młodych, którzy chcą zobaczyć. 15-latka, który zostaje świętym.
Który w tym miejscu, gdzie znajdują się jego relikwie, no pierwsze zaskoczenie, adidasy, jeansy, bluza sportowa, no taki chłopak, którego można na ulicy spotkać.
Dokładnie, tak jakby się tam położył po prostu i czekał i zasnął po prostu. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo duży taki, może nie szok, nie wiem też jak to opisać, ale ja widziałem, jak ci młodzi ludzie, którzy ze mną byli właśnie w tym kościele w Asyżu, jak to było dla nich takie największe doświadczenie albo największe przeżycie. Nawet nie sam jubileusz młodych niektórzy opowiadali, nie samo to, że spotkali się z papieżem, ale że widzieli Carlo.
Ja mam takie wrażenie, ja też w tym roku byłem pierwszy raz wiosną w kościele, to jest Matki Bożej Większej w Asyżu, pod takim wezwaniem jest ten kościół i kiedy tam się podejdzie pod to miejsce, gdzie znajdują się te jego relikwie, to jego ciało, człowiek nie ma takiego skojarzenia ze śmiercią, tam się nie czuje śmierci.
Dokładnie.
Tam się czuje jakiś pokój taki, nie chcę powiedzieć, że niebo, ale że ten Carlo jest z Panem Bogiem, że jest, zresztą to widać po tej twarzy, którą można zobaczyć, nie? Że tam przy nim można inaczej spojrzeć na tą drugą stronę, prawda?
Dokładnie, że to jest, jeżeli on jest w niebie, taki chłopak, można było powiedzieć, którego tutaj widzimy, to niebo jest może jakieś, zaczyna być dla młodego człowieka atrakcyjne, że tam nie idzie jakiś wyimaginowany święty, tylko po prostu, no tak jak mówiliśmy na początku, może kolega nawet być w niebie, kolega z ławki szkolnej. Jeszcze a propos takiej wyjątkowości Carlo, ja chcę może tak podkreślić, bo też troszkę prowadzę TikToka.
No wiemy.
I Wrzuciłem, bo kanonizacja początkowo miała być 20 chyba 7 kwietnia, już może dokładnie
jeszcze
nie pamiętam.
Jeszcze za pontyfikatu Franciszka.
Ale dokładnie. Mhm. Papież Franciszek zmarł i została przełożona. I kiedy ja wrzuciłem takiego TikToka właśnie, no bo miałem nagranego Carlo, jak przechodzę obok niego, tam właśnie w Asyżu, i tylko podpisałem, że kanonizacja została przełożona, to ten TikTok mi bardzo mocno się wybił, w sensie miał miliony wyświetleń. I to było zainteresowanie nie ze względu też tylko tego, że tam było widać Carlo, ale ze względu właśnie, że ludzie się, niektórzy w komentarzach pytali, a co to jest kanonizacja oczywiście i czemu Carlo jest tak wystawiony w taki sposób. Dużo ludzi było zainteresowanych, widziałem, i to wcale nie negatywnie, choć i takie się, wiadomo, pojawiały komentarze, ale duże zainteresowanie młodych ludzi było w ogóle tą osobą.
Księże, no skrzywdzilibyśmy Karla, gdybyśmy nie powiedzieli o jego umiłowaniu Eucharystii. To właśnie o niej on powiedział, że jest dla niego autostradą do nieba. Ona zajmowała szczególne miejsce w jego życiu.
Po pierwszej Komunii Świętej, którą tak w taki uroczysty sposób przyjął, postanowił, że będzie uczestniczyć we mszy świętej codziennie i będzie chciał przyjmować Pana Jezusa. I to też nie wynikało wcale od jego rodziców, tylko on sam chciał przyjmować Pana Jezusa codziennie. Dowodem na to, że on kochał Eucharystię, jest też jego zainteresowanie takie informatyczne, gdzie stworzył stronę internetową poświęconą właśnie cudom eucharystycznym, bo chciał, żeby każdy człowiek na świecie przekonał się, że tam jest realny Bóg. On musiał mieć jakieś doświadczenie takie głębsze niż no chociażby jego rodzice, że spotyka się z Bogiem w Eucharystii, że to jest naprawdę autostrada. Nie ma lepszej drogi do nieba.
W ogóle miał zainteresowania takie związane z internetem, z nowymi technologiami.
Mówimy o nim, że jest influencerem pierwszym takim świętym. No ja dlatego też nie boję się być w internecie obecnym czy ewangelizować w ten sposób, bo wiem, że Carlo to był taki pierwszy chyba, bo rzeczywiście to mogła być pierwsza strona internetowa poświęcona cudom eucharystycznym, która, no dzisiaj to mamy mnóstwo, ale on zaczynał praktycznie, jak internet się pojawiał.
Lata 90.
Dokładnie, więc myślę, że jego można tak nazwać takim pierwszym, który ewangelizował w internecie, ale nie tylko ewangelizował, on się interesował informatyką tak w ogóle. Pomagał tam w szkole, z tego co wiem, też tworzyć jakieś strony, nawet dyrektorowi.
Ksiądz powiedział tutaj o Eucharystii, przygotowując się do tej rozmowy, też czytałem troszeczkę, było powiedziane, nie wiem, czy to prawda, było napisane o tym, że co tydzień się spowiadał.
I spowiadał się często, tak jest.
Tak?
Tak, tak. To też było jego postanowienie po pierwszej Komunii Świętej, po przyjęciu Pana Jezusa, że żeby móc Go przyjmować często, musi się często spowiadać. A z czego, to nie wiem, się spowiadał, ale się spowiadał.
Ale to właśnie jest ta cecha świętych, że oni wiedzą, że trzeba się spowiadać, prawda? Tak, nawet tak czynił Jan Paweł II, też bardzo częste spowiedzi i inni.
Tak słyszałem i myślę, że to jest dobra droga, bo traktujemy spowiedź no, jako sakrament wtedy, czyli kolejne spotkanie z Panem Bogiem. Oczyszczamy serce, żeby móc godnie przyjąć Pana Jezusa.
Carlo miał ulubionych świętych?
Miał świętego Franciszka z
Asyżu. No to naturalnie.
No. To był to, co zapamiętałem, bo też próbowałem dociekać, czemu w ogóle w Asyżu został pochowany. A to właśnie z jego miłości. On tam jeździł na wakacje w ogóle do Asyżu. Chciał w takie miejsca święte jeździć i prosił rodziców, żeby go zabierali na wakacje w miejsca święte. Niekoniecznie do Energylandii.
Mm-hmm. I zdaje się, że takie zdjęcia na przykład zrobione w Fatimie można Carla zobaczyć, prawda?
Tak jest. Fatima też była jego miejscem takim, do którego chciał jak najczęściej jeździć, na ile się dało.
Prezentacja, to też nie wiem, może ksiądz mnie tutaj naprowadzi, chyba też zrobił albo planował zrobić prezentację o objawieniach Matki Bożej.
Też czy zaczął, wydaje mi się, że stronę internetową.
Czy stronę?
To była osobno strona internetowa też, może nie tak jak ta o cudach, znana, ale też była do dzisiaj, zresztą te strony są aktywne, podtrzymywane, te oryginalnie, które zrobił Carlo. Tak, o objawieniach Matki Bożej.
Matka Boża musiała być mu bliska.
Z pewnością, Matka Boża, no jak ktoś jest blisko Boga, to i blisko Jego Matki.
Kiedy myślę, kiedy rozmawiamy teraz, to wydaje mi się, że Carlo miał taką tradycyjną wiarę.
Bardzo.
To było, no tak, Eucharystia, różaniec, spowiedź. Nie wiem, do jakichś grup młodzieżowych, charyzmatycznych chyba nie należał.
Nie, nie wiem czy, a może wtedy były już, ja też byłem wtedy, powiedzmy, bo on urodził się w 91 roku. Ja w 90.
O. Więc... To rówieśnicy jesteście.
Więc ja myślę, że w naszych czasach, jeśli tak mogę powiedzieć, jak byłem w wieku Carlo, to tyle wystarczyło. To naprawdę, bo my na przykład, ja mogę powiedzieć o mnie i o moich kolegach z klasy, dla nas to było normalne, że przed szkołą wchodziliśmy do kościoła na chwilę modlitwy. Nawet niekoniecznie na mszę świętą, chociaż kto chciał, to zostawał dłużej troszkę. I potem prosto szliśmy do szkoły na lekcje. I to było coś no, normalnego. Tak? To było z potrzeby serca, nic więcej. Dzisiaj się to może troszkę zmieniło i potrzeba jakichś dodatkowych form ewangelizacji, charyzmatycznych, jakichś grup. Tak sobie myślę, że dzisiaj trzeba w jakiś sposób młodego człowieka zachęcić. A kiedyś wystarczyło tradycyjnie.
I można dojść też przez to do świętości, jak to udało się. Nie, to jest złe słowo, udało. Jak po prostu to czynił i później został no, ogłoszony i błogosławionym i teraz świętym Carlo.
Tak, on się o to nie starał. On po prostu taki był, to było jego życie.
A teraz takie troszkę może trudne będzie dla księdza pytanie, a może ksiądz po prostu nie będzie wiedział, jak na nie odpowiedzieć. Czy Carlo miał wady?
No trudne pytanie, ale odpowiem tak, jak ksiądz potrafi odpowiadać, myślę każdy, że świętość nie oznacza, że nie ma się wad, ani nie ma się grzechu. To świętość to nie jest idealność, czyli to nie jest człowiek, który jest idealny, pięknie stworzony, tylko... No chyba, że mówimy o Matce Bożej, to tutaj mamy wyjątek. Ale każdy święty doświadczał jakichś trudności, pewnie wad, cierpienia, może zła też i grzechu, ale świętość to jest droga do nieba, czyli pomimo błędów wiem, którą drogą iść, żeby dostać się do nieba.
Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako kserokopie. On na pewno taką kserokopią nie był.
Na pewno był oryginalny, natomiast myślę, że to też wynika, to jest taka prostolinijność, pięknie to jest powiedziane. To jest, no może nie prostolinijność, to może jest taka wiara, że Pan Bóg naprawdę każdego traktuje indywidualnie, jak oryginał. I nie musimy się upodabniać do innych, mamy być sobą, mamy żyć zgodnie z naszym sumieniem, naszym sercem.
Co łączy Carla i Pier Giorgia? Młody wiek, to na pewno. Choć Pier Giorgio troszeczkę starszy, bo jednak 24 lata.
No też słyszałem, że Pier Giorgio miał takie zwykłe zainteresowania, tak lubił chodzić po górach.
Tak.
Był zwykłym chłopakiem, też nie wyróżniającym się jakąś mistyką. I myślę, że to są młodzi ludzie, po prostu to ich łączy, że to są młodzi ludzie, którzy byli wierzący, dający świadectwo. I tacy, którzy się dostali do nieba. Prostą drogą.
Ostatnio czytałem też taki wywiad z mamą już po ogłoszeniu, mamą Carla, po ogłoszeniu tej daty kanonizacji. I tam było właśnie pytanie, czy Carlo znał Pier Giorgia. I mama odpowiedziała twierdząco, że tak, że czytał na jego temat. I nawet, że miał w planach przygotować taką prezentację o świętych. Tam miał też być uwzględniony Pier Giorgio Frassati. No ale to księże naturalnie, bo jeden i drugi to Włoch.
Dokładnie, no. Dokładnie. Więc Włosi się znają i bez problemu oczywiście. U nas w Polsce, nie wiem właśnie jak jest z Pier Giorgio. Ostatnio ja się spotkałem z nim na Lednicy, że tak powiem, na spotkaniu młodych. I tak myślę sobie, że i jeden, i drugi przyszły święty powinien być bardziej znany również w Polsce, bo jest z czego czerpać.
Jest. I są też, księże, w jednym i drugim przypadku takie polskie wątki. Nie wiem, czy o Pier Giorgio ksiądz do końca wie. Jego siostra, miał jedną siostrę, Lucianę, w tym samym roku, w którym zmarł, na początku, w styczniu 1925 roku, wyszła za mąż za polskiego dyplomatę, Jana Gawrońskiego, nawet jakiś czas w Warszawie mieszkała. Pier Giorgio zresztą był w Polsce kilka dni. Natomiast jeżeli chodzi o Karla, to wiemy, że jego przodkowie to też Polacy.
Prawdopodobnie dziadkowie.
Dziadkowie, czyli krew gdzieś polska płynęła też w nim.
Tak. Także mamy polskie akcenty oczywiście. Nie musimy ich jakoś tam specjalnie się doszukiwać. Jedno takie zdanie, które jeszcze warto powiedzieć, bo myślę, że we mnie jakby to tak mocno zapadło. Carlo, pomimo, że miał krótkie życie, no 15 lat tutaj na tym świecie, to ja już żyję dwa razy tyle, no już nawet więcej, powiedział, że nie zmarnował ani minuty swojego życia. I to jest bardzo ciekawe takie dla mnie, żeby wierzący człowiek potrafił tak przeżyć swoje życie, żeby powiedzieć, że no w sumie to nie zmarnowałem ani minuty. Czyli robiłem wszystko to, co mogłem, tak? No, co jest dla mnie powołaniem, oczywiście, co Pan Bóg wymaga ode mnie, ale że nie zmarnowałem tego swojego życia. To jest może też droga do nieba w jakiś sposób.
Będzie ksiądz uczestniczył w uroczystości kanonizacji Karla Kutisa i Pier Giorgia w najbliższą niedzielę w Rzymie. I myślę, że w przypadku księdza to jest taka potrzeba serca, żeby tam być.
Ja się zainteresowałem samym Carlo chyba właśnie dzięki wam, w sensie tutaj dzięki Radiu Rodzina, bo zrobiłem to jeszcze jak Carlo nie był taki, to musiało być taki bardziej znany w naszej diecezji nawet, to musiało być no powiedzmy 7 lat temu. Nie wiem, czy to nie było z racji właśnie przygotowań do beatyfikacji. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale zrobiłem takie spotkanie dla młodzieży. Gdzieś to też w internecie się pojawiło. Potem zaczęły być te audycje w Radio Rodzina. Ja zacząłem czytać troszkę o Carlo. A później po kanonizacji już kilka razy byłem tam na miejscu. Więc jest to jakiś taki święty, który jest mi naprawdę bardzo bliski i no nie wyobrażałem sobie, żeby nie uczestniczyć w kanonizacji.
Księże, ostatnie pytanie. Co dzisiaj Carlo by powiedział współczesnej młodzieży, która no i do kościoła nie ma po drodze i też nie wie za bardzo, jak to swoje życie ułożyć, nie ma pomysłu na życie, nie chce się uczyć, nie chce pracować. Wiemy, jak to wygląda.
Carlo by powiedział, tak sobie myślę, że dobro jest zawsze wymagające, bo zło łatwo przychodzi człowiekowi. Lenistwo bardzo łatwo przychodzi. Natomiast, żeby zrobić coś dobrego, to trzeba włożyć troszkę wysiłku. Po prostu się ruszyć. I Carlo nawet nie tyle, co by powiedział, co by dał przykład. Na pewno by pokazał, że można.
Na pewno można.
Tak.
Zatem, księże, życzymy pięknych przeżyć na placu Świętego Piotra w najbliższą niedzielę podczas uroczystości. I jak się uda, to Ojca Świętego prosimy pozdrowić.
Może się uda.
Ksiądz Mateusz Klaczyński, wikariusz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, był dziś naszym gościem. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.